Panie premierze, dzisiaj taka robocza wizyta, takie robocze spotkanie w Muzeum Książki Artystycznej. Muzeum, które powstało z pasji dwojga ludzi, Janusza i Jadwigi Tryznów, ale którego los był nie do uratowania, gdyby nie pomoc pana premiera i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest taki bardzo konkretny tutaj aspekt działania ministerstwa na terenie Łodzi.
No, udało nam się rozwiązać ten problem. Faktycznie to długo trwało. Ale przypomnijmy sobie, że tam sytuacja polegała na tym, że no faktycznie wspaniali ludzie, którzy wymyślili, to nazwa jest muzeum, ale to jest instytucja, która edukuje studentów, która dba o zachowanie no naprawdę zupełnie ginącej sztuki drukarskiej i takich rzeczy absolutnie wyjątkowych, które tam zostały zachowane, przechowane. Jest tam grupa wspaniałych wolontariuszy, ludzi oddanych tym wszystkim sprawom związanych z książką artystyczną, z czymś, co ginie, a jest niebywale cenne. No i niestety problem polegał na tym, że nieruchomość, którą zajmowało muzeum, nie jest nieruchomością własności tego muzeum. Było zadłużone na ponad 30 milionów w ZUS-ie. No, sytuacja nie do rozwiązania. I faktycznie przez lata ciężkiej pracy, różnych starań, udało nam się przede wszystkim ten ZUS-owski dług umorzyć. Zgodziła się pani prezes ZUS-u na to po wielu rozmowach i przy odpowiednim uzasadnieniu, że to jest przecież w tej chwili już nie do odtworzenia złapanie kogoś za rękę, kto doprowadził do tego zadłużenia, jakieś podmioty poprzednie, jacyś malwersanci. I z uwagi na dobro publiczne udało się to umorzyć. Także miasto znacznie mniejszy dług umorzyło i miasto przekazało użytkowanie tego, bo to było w skarbie państwa, mówię o nieruchomości, natomiast miasto było dysponentem, tak jest. Przekazało to do dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To też nie było proste z uwagi tam na różne przekształcenia, ale udało nam się to wszystko zrobić. I powołaliśmy instytucję, która ma wsparcie budżetu centralnego, czyli jest po prostu instytucją stabilną i która realizuje to wszystko, co było realizowane w innej formule, właśnie tej formule niedoinwestowanej. Natomiast zachowaliśmy absolutnie know-how i wszystko, co robi ta instytucja. I bardzo się cieszę, że udało się to zrobić, bo to jeden z takich przykładów tego, że można niemożliwe realizować. I nam się kilkakrotnie w mojej pracy takie rzeczy udało. Ostatnio udało nam się uratować Muzeum Polskie w Rapperswilu, kupując inną wspaniałą nieruchomość.
Tak, bo to już szło
Udało nam się kolekcję Czartoryskich kupić, którą chcieli kupić wszyscy poprzedni ministrowie. I ta biedna dama jeździła po całym świecie, bo miała zarabiać dla jakichś cwaniaków, którzy tam przy niej byli. Państwo polskie to wszystko przecięło, rozwiązało i mamy w tej chwili wspaniałe Muzeum Czartoryskich w Krakowie, gdzie każdy Polak może swoją własność, najpiękniejszy obraz świata oglądać. No parę rzeczy nam się faktycznie takich niemożliwych udało, co pokazuje, że jak jest wola i ciężka praca i przede wszystkim zespoły, które nad tym pracują, moi różni współpracownicy, to można faktycznie realizować rzeczy trudne czy niemożliwe. Myślę, że uratowanie Muzeum Książki Artystycznej jest przykładem.
Tam oczywiście potrzeba jeszcze bardzo wielu nakładów, bo ta zabytkowa willa, w której muzeum się mieści, na pewno to nie są jakieś proste koszty, niemniej...
No tak, ale w tej chwili to wszystko jest możliwe, tak. Bo jest dostęp do bezpośrednich pieniędzy budżetowych, ponieważ jest to współprowadzone formalnie przez państwo polskie, natomiast w praktyce ci sami ludzie to prowadzą. Bo to jest takie rozwiązanie właśnie współprowadzenia z innymi podmiotami. My z kilkoma fundacjami prowadzimy, czy Muzeum w Sulejówku, czy z archidiecezjami prowadzimy kilka istotnych instytucji. Najczęściej współprowadzimy takie instytucje z samorządami. Ale jest możliwość współprowadzenia ważnych instytucji z różnymi podmiotami.
Rozmawiamy 24 lutego. Oczywiście nie mogę nie zapytać o działania ministerstwa, które są wokół sprawy zabezpieczania kultury, pomocy kulturze ukraińskiej. Ja dzisiaj weszłam na stronę ministerstwa, na to właśnie zdanie dla Ukrainy, na te strony i powiem szczerze, jest tego nieprawdopodobna masa bardzo konkretnych działań, od bardzo tej dużej skali po wręcz pomoc dla artystów indywidualną, dla rezydencji, stypendystów i tak dalej. To jest gigantyczna praca.
No bo my jesteśmy dużym, silnym państwem. No, mamy możliwości i jeżeli się pracuje rzetelnie, no to także i taka pomoc wygląda imponująco. To jest faktycznie bardzo wiele działań. My mamy Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które działa od samego początku praktycznie. To jest wiele transportów, to jest nasza obecność tam na Ukrainie w wielu różnych formach. My przecież byliśmy tam obecni i przedtem, dbając o polskie dziedzictwo kresowe. Mamy specjalny instytut powołany w 17 roku, to nasza inicjatywa. Instytut Polonika, który dba o dziedzictwo polskie za granicą, a więc także na Ukrainie. Mamy wiele dobrych kontaktów tu faktycznie w kraju. Opieramy też tę naszą pomoc czy aktywność, bo to jest często taka pomoc, która także przynosi przecież korzyści naszemu kraju. Nie tylko w tym sensie, że my inwestując w pomoc dla Ukrainy i na Ukrainę bronimy naszego bezpieczeństwa, ale także przecież specjaliści ukraińscy pracują w naszych instytucjach. To nie do końca jest tak, że to jest jednostronne. Oczywiście, że my w sytuacji takiej, jaka jest, kiedy to oni bronią naszej cywilizacji, wkładamy większy wysiłek i większe środki, ale jest to, jak pani słusznie powiedziała, bardzo wielowymiarowa pomoc. To są systemy stypendialne, to są wizyty rezydentalne, to jest pomoc dla różnych instytucji kultury czy ekip filmowych. Ukraińcy w tej chwili przygotowują się do kręcenia serialu w telewizji polskiej. To jest naturalna chyba postawa państwa polskiego wobec wielkiego zagrożenia, bo to jest zagrożenie, przypominam jeszcze raz, które jest u naszych granic. To jest zagrożenie bardzo realne i musimy wszyscy być razem z Ukrainą, a polskie państwo po prostu działa. To jest duża satysfakcja, jeżeli widzimy, jak ono działa. Obywatele polscy przecież też od pierwszego dnia byli aktywni, ale bardzo wielu z tych obywateli było aktywnych dlatego, że działa w organizacjach pozarządowych, a organizacje pozarządowe od kilku lat bardzo silnie były dodatkowo wspierane przez polskie państwo, chociażby harcerze. Pierwszy program harcerski myśmy uruchomili 5 lat temu. Taki program duży, kiedy wszystkie 7 organizacji harcerskich polskich otrzymuje wsparcie przede wszystkim na infrastrukturę i na szkolenia instruktorów, bo instruktorów jest wciąż za mało, bo to jest taka specyficzna funkcja i także w biografii młodych ludzi krótki okres czasu, bo oni kończą studia, idą do pracy i przestają być na ogół instruktorami harcerskimi, a potrzebujemy więcej instruktorów, bo harcerstwo się musi rozwijać. I wczoraj na koncercie, który żeśmy organizowali w Teatrze Wielkim w związku z rocznicą, gdzie dziękowaliśmy między innymi także ludziom zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy, było multum harcerzy. I wszyscy oni mówili, że oni dalej działają. Ktoś tam się ze mną żegnał, że wraca do Krakowa przed północą, bo od rana ma służbę dalej na dworcu, bo wciąż w niektórych miejscach przecież jesteśmy aktywni, musimy, nie spotykamy się z ludźmi, którzy szukają schronienia. Jest ich znacznie mniej, nie ma już w tej chwili problemu z skalą tej koniecznej pomocy i wszystko funkcjonuje naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Mało tego, myśmy wymusili także, że otrzymujemy wreszcie jakąś pomoc istotną. Dzisiaj o tym mówił na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, bo taki zespół cały czas działa, ponieważ jest wojna za granicą. Pandemia już się skończyła praktycznie, no ale wciąż monitorujemy sprawy pandemiczne, wciąż monitorujemy sprawy energetyczne. Opozycja nasza liczyła na to, że zabraknie węgla, zabraknie gazu, ale my spokojnie dzień w dzień monitorowaliśmy te kwestie i potrafiliśmy zabezpieczyć Polskę i Polaków we wszystko, co jest konieczne. Dzisiaj właśnie na tym posiedzeniu były podane informacje na temat skali pomocy, tego, jak wygląda w tej chwili ta pomoc, ilu jest w Polsce uchodźców, gdzie oni się uczą, gdzie studiują, ilu pracuje, ilu płaci podatki. Więc to jest wszystko optymistyczne, że my stabilnie funkcjonujemy i uchodźcy też mają dobre warunki funkcjonowania, a jednocześnie myśmy na przykład wymusili na organizacjach tych ONZ-owskich zajmujących się uchodźcami wsparcie dla programów, które są dedykowane uchodźcom. To ONZ nasz się pytał, jakie są konkretne potrzeby, co potrzebują ci Ukraińcy i co my potrzebujemy, na przykład na wynajmowanie mieszkań dla nich, żeby rozśrodkować jakieś miejsca jeszcze, gdzie znajdowali się uchodźcy, którzy nie mieli dostępu do własnych mieszkań, czyli do cywilizowanego funkcjonowania. A jednocześnie przypominam, że 1,5 miliona tych osób uzyskało polski PESEL. Prawie 1 milion pracuje, mimo że to są kobiety opiekujące się dziećmi, to są starsze osoby. Prawie 1 milion pracuje legalnie, płaci podatki, funkcjonuje w naszej gospodarce tak, jak być powinno. Tak, jak być powinno i jak no, po prostu dobrze to jest zorganizowane. Polskie państwo działa. I możemy tylko być usatysfakcjonowani, że potrafiliśmy te kryzysy rozwiązać, w razie podołać im. Chociaż głównym naszym obowiązkiem wciąż jest pamiętać, że tam codziennie giną ludzie i wspierać Ukrainę militarnie. Politycznie oczywiście też, dlatego nasi liderzy, dzisiaj pan premier w Kijowie, są obecni wszędzie tam, gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje i wymuszamy także na świecie zachodnim wraz z Ameryką, z Wielką Brytanią zaangażowanie bezpośrednie militarne, bo niestety no, język, który jest zrozumiały w Rosji, to jest język siły. Jeżeli oni tacy są, to my musimy im pokazać, że nie mają szans.
Tak, a w tle tych wielkich procesów wojenno-polityczno-globalnych, jednak ta konkretna pomoc dla dóbr materialnych, kulturalnych, dla środowisk kulturalnych, no i dla tych również artystów, którzy mają szansę realizacji tutaj ukraińskich swoich tych twórczych dróg, to tak się wydawałoby w cieniu. Kultura jest ważna dla każdego narodu.
Ale rzeczywiście, no przecież niestety Putin też o tym wiedział, bo mówił wyraźnie, że nie ma kultury ukraińskiej, prawda? Nie ma narodu ukraińskiego, nie ma kultury ukraińskiej, czyli wiedział, co mu przeszkadza. No, to mu do tego stopnia przeszkodziło, że przecież z kultury, z tożsamości wspólnotowej, narodowej Ukraińcy czerpali i czerpią siłę do tego, żeby stawiać opór, żeby własne życie kłaść na szali i walczyć o swoją narodową wspólnotę, która przecież się definiuje poprzez kulturę. To jest zupełnie oczywiste dla nas wszystkich.